Już trzecie nasze radiowe spotkanie poświęcamy lekturze pieśni pielgrzymów, pieśni zapisanych w Księdze Psalmów. Większość psalmów była kiedyś śpiewana, przeważnie w czasie wielkich uroczystości religijnych w Izraelu. Na przykład psalmy od 113 do 118 były śpiewane w czasie Wieczerzy Paschalnej, a także w czasie innych największych świąt żydowskich. Psalmy, które obecnie studiujemy, towarzyszyły Izraelitom pielgrzymującym do Jerozolimy. Były śpiewane w czasie długiej drogi do ukochanego miasta, a ostatnie z nich rozbrzmiewały już w progach świątyni, gdzie lud Boży wkraczał, by wielbić i chwalić swego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj medytować będziemy nad treścią sześciu ostatnich pieśni pielgrzymów, czyli psalmów od 129 do 134. Psalm 129 mówi o trudnych doświadczeniach Izraela, których w historii tego narodu było tak wiele, że wydawałoby się, że lud ten powinien zostać unicestwiony, a jednak przetrwał dzięki Bożej łasce, Bożej wierności, Bożej pomocy, choć uciśnieni, jednak niezwyciężeni. Takie przesłanie zawiera psalm 129. Psalmista wyznaje: bardzo mnie gnębili od mojej młodości. Niech powie Izrael: bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. Psalmista woła w imieniu całego ludu, całego Izraela. Cały naród był doświadczany, wyniszczany, gnębiony, ale Bóg ocalił swoich ludzi. Kontynuację tego przesłania znajdujemy w następnym psalmie, 130. Psalmista woła tu: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego, nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. Ten psalm nazwano wołaniem z głębokości, de profundis. Jest to wołanie z otchłani grzechu o Boże miłosierdzie. Jest tu zawarta prawda, iż wszyscy, jako grzesznicy, bylibyśmy skazani na potępienie, gdyby Bóg nie okazał nam swojej łaski, swojego miłosierdzia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Pyta psalmista. Te słowa powinien mieć w pamięci nie tylko każdy pielgrzym izraelski, ale też każdy z nas. Niczym, jako grzesznicy, nie zasługujemy na Boże miłosierdzie. Boża łaska jest darem, jest cudownym, darowanym nam darmo wybawieniem, ratunkiem. Jak może być zbawiony grzesznik, taki jak ja i ty? Jedynie dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Bożemu przebaczeniu. Psalmista woła: ale ty udzielasz przebaczenia, aby cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy świtu. Przebaczenie jest wolnym darem Bożej łaski. Staje się udziałem tych, którzy okazują wobec Boga szczerą skruchę i z pokorą przyjmują Jego dar, dar zbawienia. Prawda zawarta w psalmie 130 jest fundamentalną prawdą także w Nowym Testamencie. Usprawiedliwienie z łaski na podstawie wyznania swoich grzechów i dzięki przyjęciu Bożego przebaczenia to fundamentalne prawdy nauczania apostoła Pawła. Stąd psalm 130 nazywany jest czasem psalmem Pawłowym. Marcin Luther, zapytany o to, które z psalmów uważa za najwspanialsze, wskazał właśnie na psalm 130 jako na psalm Pawłowy, psalm apostolski, psalm mówiący o Bożym przebaczeniu dla grzesznika, mówiący o Bożej łasce i miłosierdziu które przynoszą zbawienie wszystkim szczerze wołającym do Pana. Obok psalmu 130 Marcin Luther wymienił psalmy 31, 51 i 143. Wszystkie te psalmy nazwał Pawłowymi. Głoszą one bowiem prawdę, że przebaczenie grzechów staje się udziałem człowieka jedynie dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu przebaczeniu. Zapamiętajmy, zbawienia dostępują tylko ci, którzy świadomi swojej grzeszności zwrócą się do Pana z prośbą o przebaczenie i przyjmą Jego dar łaski. Gdyby Bóg miał nas sądzić na podstawie naszych czynów, bylibyśmy zgubieni. Jedynie dzięki Jego miłosierdziu możemy być uratowani, zbawieni. Jak to się może stać? Jedynie dzięki Jezusowi, dzięki Chrystusowi, który wziął na siebie nasze grzechy i poniósł za nie karę. Psalmista woła: dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Biblia nazywa Jezusa jasną gwiazdą poranną. Jest to jedno z imion Zbawiciela. Jezus jest prawdziwym światłem, światłem, które przyszło na świat. Jest światłem zbawienia, światłem, które pokonuje mroki grzechu i śmierci. On, zmartwychwstały Pan, jedynie On może ofiarować nam dar zbawienia, dar wiecznego życia. Żyjemy w czasie łaski, doznajemy Bożego miłosierdzia. Stanie się ono udziałem także ludu izraelskiego. Psalm 130 kończy się wołaniem: niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Wspaniała obietnica. Nadejdzie dzień, gdy wołanie Izraela, wołanie z głębokości nędzy, zostanie wysłuchane. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Będzie to przymierze moje z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. W czasie wielkiego ucisku, poprzedzającego nadejście Mesjasza, Izrael będzie wołał: dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Ja i Ty także powinniśmy żyć w oczekiwaniu i w gotowości na wzejście jasnej gwiazdy porannej, na nadejście Mesjasza Izraela, Zbawiciela świata, Pana Jezusa Chrystusa. On nadejdzie wkrótce, by ostatecznie zbawić tych, którzy w Jego ręce oddali ster swojego życia. Odpoczynek w Bogu, dziecięca wiara i zaufanie. To temat następnego psalmu Pieśni Pielgrzymów, psalmu 131. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję, odtąd i aż na wieki. W tym pięknym, choć tak krótkim psalmie występuje trudne do przetłumaczenia słowo hebrajskie gamul. Oznacza ono małe dziecko w pierwszych chwilach życia, uspokojone, nakarmione i odstawione od piersi matki. Spokój tego dziecka służy psalmiście za obraz wewnętrznego spokoju człowieka, który ufa Bogu. Pan Jezus domagał się podobnej postawy od swoich uczniów. Powiedział im: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Nasza wiara, nasza ufność względem Boga powinna przypominać spokój niemowlęcia, które czuje się bezpieczne, syte, bo wie, że otrzymało wszystko, co jest mu potrzebne, że otoczone jest troską i opieką kochających rodziców. Drogi przyjacielu, jeśli prawdziwie ufasz Bogu, możesz powtórzyć za psalmistą: jak niemowlę u swojej matki, tak we mnie spokojna jest moja dusza. Pan Jezus woła: chodźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie. Tylko w Bogu znaleźć możemy prawdziwe odpocznienie, pokój, bezpieczeństwo. Oferuje je nam Boży Syn, Zbawiciel i Pan, Jezus Chrystus. Właśnie o Nim, o Chrystusie, mówi następny 132 psalm, psalm mesjański. Przypuszcza się, że psalm ten ułożył król Salomon i że po raz pierwszy śpiewano tę pieśń w chwili, gdy wnoszono Arkę Pana do zbudowanej przez Salomona świątyni w Jerozolimie. Jednak bohaterem tego psalmu jest nie Salomon, lecz inny, nieporównanie większy syn Dawida, Jezus Chrystus. Najpierw czytamy w 8 wierszu psalmu 132: Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja Arka, pełna chwały. I te słowa oraz treść początkowych wierszy psalmu, gdzie zawarta jest prośba: pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego. Te słowa świadczą o tym, że psalm ten opiewa właśnie tę uroczystą chwilę, kiedy Arka Pana wprowadzona została do świątyni, w której budowę wielki wkład miał nie tylko Salomon, ale i Dawid. Ale najistotniejsza treść psalmu wskazuje na samego Jezusa. W wierszu 11 znajdujemy następujące słowa: Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: potomstwo z Ciebie zrodzone posadzę na Twoim tronie. Te słowa zapowiadają proroczo czas, kiedy na tronie Dawida zasiądzie Jezus. Czy możemy być pewni, że słowa te dotyczą rzeczywiście Jezusa? Tak, gdyż w następnym wierszu czytamy: jeżeli zachowają Twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na Twoim tronie. Jak wiemy, bezpośredni potomkowie Dawida nie dochowali Bogu wierności i z tego powodu królowie z linii Dawida zostali pokonani przez wrogów. Jerozolima i świątynia zostały zniszczone, a cały lud izraelski dostał się do niewoli. Ale Boże przymierze z Dawidem nie zostało zerwane. Nadejdzie czas, kiedy potomek Dawida zasiądzie na Syjonie na wieki. Będzie to ten, o którym świadczy Nowy Testament, rozpoczynający się słowami: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Jezus Chrystus jest owym synem Dawida, o którym woła psalmista, jak czytamy w wierszach 13 i 14. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. To jest miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło w pełni. Jezus w czasach końca zasiądzie na tronie Dawida i będzie panował na odnowionym Syjonie. Będzie to początek wiecznego panowania Chrystusa, początek wiecznego Bożego Królestwa. Zbliżamy się do końca rozważań poświęconych pieśniom pielgrzymów. Przedostatnia pieśń, psalm 133, mówi o radości wypływającej z przebywania w braterskiej, zgodnej wspólnocie ludzi wierzących, połączonych miłością do Boga i do siebie nawzajem. Radości takiej wspólnoty doświadczali izraelscy pielgrzymi. Możemy doświadczać jej także i my. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty. Olejek, którym namaszczano Aarona, który rozlewał się na jego brodę i na jego szaty, był znakiem szczególnej godności i błogosławieństwa. Aaron przychodził przed Boże oblicze jako kapłan w imieniu ludu. Dzisiaj naszym kapłanem jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym, wiecznym arcykapłanem, który prowadzi nas ku niebiańskiemu Ojcu w mocy Ducha Świętego. Namaszczenie olejkiem symbolicznie zapowiadało namaszczenie Duchem Świętym. Dzisiaj Duch Boży, który zgodnie z proroctwami Ezechiela i Joela zstąpił na ziemię, łączy nas jako wierzących w jeden organizm, w jedno ciało, ciało Chrystusowe. Powinniśmy więc działać w jedności, w harmonii, a wtedy przeżywać będziemy obfite Boże błogosławieństwo. Psalmista pisze, że będzie ono jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki. Tam, gdzie jest jedność, gdzie harmonia, współpraca, tam jest życie, tam jest świeżość. Rosa uważana była w Izraelu za szczególny dar Boży dla spalonej słońcem ziemi. Podobnie wspaniałym darem Bożym jest świeżość, radość darowana przez Pana tam, gdzie bracia i siostry mieszkają w zgodzie. Zapragnijmy takiego błogosławieństwa. Módlmy się o jedność w naszej wspólnocie i postępujmy tak, by do tej jedności i zgody się przyczyniać i starać ją budować i umacniać. Ostatnią z pieśni pielgrzymów jest psalm 134. Izraelici śpiewali tę pieśń, gdy wkraczali do świątyni jerozolimskiej, szczęśliwi, że dotarli do celu swojej wędrówki. Psalmista woła: oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy pańscy, którzy trwacie nocami w domu pańskim. Wznieście ręce wasze ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Jesteśmy powołani do tego, by wielbić Boga. To jest cel naszego życia. Kiedyś, u kresu naszej wędrówki, staniemy w prawdziwej świątyni, w rzeczywistym domu Boga, w niebie, i będziemy wielbić Pana i chwalić już na wieki naszego Ojca. Ale już teraz, dzisiaj, powołani jesteśmy do przynoszenia Bogu chwały naszym życiem, naszą modlitwą, naszą pieśnią. Jeśli tak się w naszym życiu dzieje, to i nas obejmuje błogosławieństwo, które psalmista wypowiada na koniec ostatniej pieśni pielgrzymów. Niechaj Cię Pan błogosławi z Syjonu, ten, który uczynił niebo i ziemię. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy pańscy, którzy trwacie nocami w domu pańskim. Wznieście ręce wasze ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty, jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki.